Solidarności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj brzmi zupełnie inaczej, bo dzisiaj mamy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zobaczcie, że doświadczenie zesłania Ducha nie jest tylko liturgicznym świętem, tylko jest przypomnieniem tobie i mi, że my całe życie jesteśmy obdarowywani. Obdarowywani na różne sposoby. I to, co próbujemy zrobić w doświadczeniu więzi z Panem Bogiem, to próbujemy dostrzec to bycie obdarowanym przez Niego. Bo to sprawia, że Jego owoce zaczynamy doświadczać w swoim życiu. Przepiękne trzy czytania na dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dzieje apostolskie to Łukasz, list Pawła do Rzymian i Ewangelia Jana. Pewnie zwróciliście uwagę na modlitwę, którą w kolekcie celebrans odmawiał. Brzmiała ona tak. Módlmy się przez misterium dnia dzisiejszego, abyś uświęcał swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, których zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. No i moglibyśmy pomyśleć, ach, że to tam dobrze, że tam jest napisane w sercach, a nie w rzeczywistości, no bo wspólnota wierzących boi się, żeby to się zadziało w rzeczywistości, czyli chowamy te cuda do serca. Jak ktoś w sercu coś poczuje, no to niech se tam czuje i nazwie to cudem. To nie o tym. Mamy dzisiaj bardzo głęboko zajrzeć w swoje serce i w ten sposób czytać słowo, które dla ciebie i dla mnie ma być przewodnikiem w naszym życiu, tak by to słowo, które wypowiadane jest do ciebie i do mnie, na różne sposoby, we wspólnocie wierzących, stało się rzeczywistością, która tobie i mi uczyni, sprawi, że zaczniesz widzieć, doświadczać i przeżywać cuda w swoim życiu. To nie jest magia, to nie jest bajka. Ja nie jestem szamanem, a wy na jakiejś liturgii szamańskiej, w której chodzi o to, żebyśmy wytańczyli przed jakąś kukłą doświadczenie przemiany tego, takiej czy innej rzeczywistości, czy żeby komukolwiek z nas wyrosła trzecia noga, bo wtedy będzie szybciej chodził i mógł robić zadania, które są ważne. To nie o tym. To jest o takim wglądzie w siebie, o takim doświadczeniu, otwarciu swojego własnego serca, o takim poczuciu bycia bezpiecznym w sobie, że w końcu mogę sam zajrzeć z duchem, który jest mi dany, w swoje serce i zobaczyć zdolność do cudów, które się w moim życiu mogą zadziać. To nie jest tak, że kiedyś działo się ich więcej, a teraz mniej, tylko to jest o tym, że one dzieją się zawsze, kiedy pozwalamy zajrzeć sobie w swoje własne serce. Weźmy najpierw list, fragment Dziejów Apostolskich, czyli pierwsze czytanie, które tobie i mi jest dane po to, by nas przez życie prowadzić w wierze. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Jesteśmy w momencie, kiedy uczniowie spotykają się w wieczerniku. Jest 50 dni po święcie Paschy. To nie jest, że 50 dni po śmierci i zmartwychwstaniu, tylko obchodzimy żydowskie święto Szawłot, święto tygodni, w którym Żydzi wspominają nadanie Mojżeszowi przez Boga tablic z dziesięciorgiem przykazań. Wspominamy przymierze na górze Synaj. 7 tygodni minęło, łobudu, mamy dzień Pięćdziesiątnicy. To też jednocześnie jest święto żniw, w którym przynosi się plony. No i teraz przyjrzyjmy się, co robią uczniowie, czyli pobożni Żydzi. 7 tygodni po śmierci Pana są w wieczerniku. To tak ładnie brzmi. Wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu. Oni nie byli tam dlatego, że tam fajny program telewizyjny za chwilę będą oglądali, jak Iga Świątek wygrywa, czy tam, nie wiem, jakiś mecz, który zaraz ich wszystkich wetrze, albo jakiś nowy Top Gun, który nagle się okaże rewelacyjnym filmem porywającym wszystkich. Oni tam byli z lęku, z obawy. Oni byli zamknięci dlatego, że im w życiu nie wyszło. Nie dlatego, że byli tacy fajni, w końcu coś zrozumieli, w końcu coś zajarzyli, tylko byli tam zamknięci, siedzieli w tym pomieszczeniu, spotykali się razem, chodźcie się poprzytulamy. Taka grupa wsparcia, mam na imię Artur i jestem w grupie uzależnienia, mam na imię Artur, wesprzyjcie mnie i wszyscy się wspieramy cię, też jesteśmy razem z tobą. To było bardziej takie doświadczenie. Oni potrzebowali siebie nawzajem, bo przeżywali gigantyczny lęk, wyobrażając sobie, że Pan ich opuścił, bo go nie ma, bo go nie widzą. Co z tego, że jakieś jawienia się mają? Co z tego, że go już raz spotkali, przyszedł do nich pomimo drzwi zamkniętych, ale może im się pomyliło? Zobaczcie, intelektem możemy wszystko zracjonalizować. A to takie ciśnienie, a to tak mi na gałkę oczną coś nacisnęło i taką aurę widzę. Jak kogoś boli głowa, to czasami tak się zawęża widzenie, prawda? No i tak człowiek węziej widzi. No to co, może to było takie doświadczenie, ten Pan Jezus. Jeszcze się na szybie pojawiła jakaś tęcza i w ogóle łubudu, jawienia, człowiek głosy w głowie słyszy, bo ma lekkie niedotkwienie, przysadki mózgowej. Zobaczcie, można na wszystkie sposoby, gdybyśmy chcieli tak racjonalnie opisać doświadczenie uczniów, jako no, fikcję. Że się wszyscy daliśmy omamić jakiejś garstce zalęknionych mężczyzn, pośród nich były jakieś kobiety, więc wszyscy się razem truchleli. Tylko ciekawa rzecz, do takich ludzi właśnie przychodzi Pan. Nie dlatego, że oni tacy są, tylko dlatego, że oni tacy Go potrzebują. Zesłanie Ducha Świętego nie jest dlatego, że my jesteśmy zalęknieni, sobie z czymś nie radzimy, nie wiem, albo że tak bardzo Go chcemy i On wtedy do nas przychodzi. Tylko Duch Święty jest posłany do każdego z nas, bo my Go potrzebujemy w naszym życiu. Żeby coś się z nami zadziało. Żeby On coś z nami zrobił. Bo zobaczcie, wiara to nie jest to, że my będziemy coś robić. My ciągle mamy to w głowie. Bo nas nauczyliśmy się chodzić do... Jak byłem dzieckiem, religia była w kościele. To był klasztor dominikanów na Służewie w Warszawie, który nie słynął z dobrych rzeczy, bo w tym klasztorze, który teraz wygląda zupełnie inaczej, 3 piętra dolne to byli ludzie zakwaterowani. Tam był jeden z lepszych w mieście pokojów uciech. Niektórzy się śmiali, że klasztor i pokój uciech to to samo w sumie, tylko żeby pięter nie pomylić. Bo na 3 pierwszych no, ludzie różnie słabo żyli, tak to moralnie można powiedzieć. Potem na ostatnim mieszkali bracia, a na najwyższym były salki katechetyczne. Nie powiem, co robiłem idąc na katechezę, bo oprócz tego, że bracia mieli ogród, więc zawsze łamaliśmy drzewka wiśniowe i czereśniowe, żeby sobie te czereśnie i wiśnie jeść. Tak jak rozrabialiśmy za tamtych czasów, to daj Boże zdrowie. Pamiętam kogoś, kto mnie gonił, nie pamiętam, kto to był. Pewnie jakiś brat dominikanin. Wspomnienie mam słabe, ale zobaczcie, z tamtego doświadczenia jednej rzeczy pamiętam, że nauczono mnie religii. Pomimo tego, że to byli dominikanie, wtłukiwali w głowę, że mamy być grzeczni. Trzeba chodzić do kościoła, a jak będziemy niegrzeczni, to Bozia nie przyjdzie. Im bardziej ty i ja w swoim życiu będziemy mieli wyobrażenie, że wiara to jest religia, tym bardziej pobłądzimy. Bo my nie przychodzimy tutaj dla religii, tylko dla ożywienia swojego życia duchowego. A twoje i moje życie duchowe to jest życie twojej i mojej duszy. Wszystko, co tu robimy, nie jest dla Kościoła jako instytucji, tylko jest dla Kościoła jako dla ciebie i dla mnie, bo ty i ja jesteśmy częścią Kościoła. W tobie i we mnie jest świątynia Ducha Świętego. Po to, żebyś uwierzył, że masz przepiękną, nieśmiertelną duszę, której dany jest duch, który ciebie i mnie jest w stanie przemienić ze śmierci do życia, zaprowadzić tam, gdzie ci się w ogóle nawet nie śniło. Coś się takiego zadziewa w naszym życiu, w tej naszej historii, że nagle spada szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnia cały dom tam, gdzie wszyscy przebywali. Zwróćmy uwagę, że to było konkretne miejsce, mała garstka osób, która nagle staje się zaczynem gigantycznego procesu wiary. Wiary, które polega na tym, że inni ludzie, tak jak ci ludzie, chcą w sobie usłyszeć głos Boga. My nie uczymy innych ludzi religii. My dzieci nie uczymy tam religii. Może Włodek to robi, ale nie mam zielonego pojęcia, co on tam im mówi. Dzieci wychodzą radosne. To w razie czego później sprostujcie swoje maluchy. My nie uczymy się nawzajem religii, tylko my nawzajem sobie opowiadamy o tym, że Bóg każdego z nas szuka i do serca każdego z nas chce przemówić o tym, że jest Ojcem. Żebyśmy nie tylko my, ale inni ludzie w swoim życiu uwierzyli, że Bóg ich, tak samo jak nas, kocha za darmo. Zobaczcie, my nie przychodzimy tu po to, żeby zadziało się w naszym życiu to, o co prosimy. My nie przychodzimy tu też po to, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Tylko żebym usłyszał tak głęboko w swoim sercu o obecności Boga. Kiedy tak się zadziewa, to wydarza się coś ciekawego. Co się wydarzyło wtedy w Wieczerniku, w Dzień Zesłania Ducha Świętego? Nagle apostołowie są posłani, są wysłani. Kiedy ciebie i mnie walnie łaska, bo tego inaczej nie idzie nazwać, to nagle będziesz posłana i posłany do innych. Apostołowie najczęściej mówili aramejskim, słabo wykształceni byli, może nieliczni znali Grekę, ale słabiutko, więc słabo. I przebywali w Jerozolimie na Wielkim Święcie, gdzie było mnóstwo Żydów, którzy przede wszystkim mówili Greką. Jak było to dziwne poruszenie i się zbiegli wszyscy Żydzi, przede wszystkim mówiący po grecku, no to jak wyszli ci, którzy mówili po aramejsku, to by się nie dogadali. Dar, który został dany apostołom, nie polegał na tym, że nagle w mgnieniu oka nauczyli się greckiego. To nie na tym polegało i każdy umiał mówić po grecku, bo byłoby to tam napisane. Tylko nagle usłyszeliśmy, że apostołowie, kiedy wyszli i zawierzyli temu, że Bóg ich kocha, takimi jakimi są, zaczęli przemawiać w językach, w jakich mówią ci ludzie. To nie chodziło o ten angielski, francuski, hiszpański, takie jakie znamy. Tylko nagle, że stali się ludźmi, którzy rozumieli drugiego człowieka, potrafili wejść w cudze buty, nie rozumiejąc. Greki nadal tak jak nie rozumieli. Ale wszyscy się dziwili, jak to możliwe, że wcale nie jesteś specjalistą w tym doświadczeniu, a nagle ten język rozumiesz. Rozumiesz to, co ja mam w środku. Co to sprawiło? Sprawiła to jedna rzeczywistość, że nagle mieli pewność, że w miejscu, w którym są, tacy jacy są, są kochani. To, co ciebie i mnie otwiera na drugiego człowieka, to nie zdolności, jakie mamy, tylko pewność, że jestem taki, jaki jestem, jestem wystarczający. I tobie i mi jest dana taka łaska, która jeśli staniesz przed drugim człowiekiem i otworzysz swoje serce, to usłyszysz język, w jakim ten człowiek mówi, pomimo tego, że będzie czasami brednie gadał, to usłyszysz to, co mówi między wierszami. O takim zesłaniu ducha jest mowa w pierwszym czytaniu. Słyszymy wielkie dzieła Boga, bo nagle Duch Święty objawia się jako ten, kto daje nam zrozumienie. To jest nawiązanie też do wieży Babel. Babilon znaczy Bab-Illu. To jest po staroasyryjsku brama Boga. W Babilonie, bo to Babilończycy budowali wieżę Babel, żeby na nią wejść i z niej, z tej wieży, strzelać do Boga z łuku. Bo mieli takie wyobrażenie, że jak go ustrzelą, no to w końcu oni będą bogami. Paradoks polega na tym, że my wszyscy bogami jesteśmy, tylko o tym zapomnieliśmy. Że doświadczenie wiary, które przyniósł tobie imię Jezus Chrystus, to jest pewność tego, że ty i ja jesteśmy bogami. Tylko to zwątpiliśmy jako ludzie i bardziej uwierzyliśmy, że zło, które ciebie i mnie dotyka, tak nam zachwaściło spojrzenie, że ja jestem zły. Że już nie potrafię zobaczyć tego, że jestem piękny i dobry. Doświadczenie zesłania Ducha Świętego to dar zrozumienia, a nie tego, że wszyscy będą myśleli jedno i to samo. Zobaczcie, jest nas tutaj wiele osób. Jesteśmy w różnym wieku, z różną historią, różnych płci, różnych orientacji, z różnym doświadczeniem cierpienia, bólu, więzi, relacji. Jesteśmy różnymi ludźmi, bardziej poskładani, mniej poskładani. Ci, którzy mają wrażenie, że są bardzo grzeszni i ci, którzy mają wrażenie, że w ogóle jestem bardzo taki złożony w sobie. I kiedy przychodzi Duch, to porywa nas do jedności. Ale jedność nie polega na tym, że nagle wszyscy będziemy prosić o to samo, bo ktoś z nas najbardziej potrzebuje. Bo ja nie wiem, kto z nas bardziej potrzebuje. Tylko jedność polega na tym, że jesteśmy różni w swojej różnorodności, ale wołamy do jednego Boga, a każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, każdy z nas widzi Go inaczej, po swojemu. I dlatego możemy się spotkać w jednym miejscu, bo razem Go szukamy. Doświadczenie jedności to nie jest to, że jedno i to samo myślimy. Doświadczenie jedności to jest to, że tego samego w swoim życiu szukamy, nazywając to na różne sposoby. Może się okazać, zobaczcie, że największym wyzwaniem dla wszystkich z nas jest doświadczenie bycia kochanym i kochania i przyjęcia i zgody na to. Bo im bardziej na to się godzę, tym bardziej doświadczam obecności Boga. O tym ciągle mówił Jezus Chrystus. On o niczym innym nie mówił, tylko mówił o miłości. I to jest pierwsze czytanie. Jesteśmy posłani, by zobaczyć, że jedność jest możliwa w różnorodności, ale nie do tego, żeby ludzi przekonywać, żeby myśleli tak samo jak my. My możemy zbudować jedność, różniąc się, a nie myśląc to samo. Konsensus nigdy nie jest kompromisem. Kompromisy są zgniłe. Prędzej czy później kompromis strzeli. Konsensus jest zgodą na różnorodność i chęcią poszukiwania jedności. Chrześcijanie tej jedności przede wszystkim poszukują. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie Paweł pisze do Rzymian i pisze w taki sposób, który mam nadzieję, że nas wszystkich wcisnął w fotel, w sensie w ławkę albo tam nie, w fotel w domu. Bracia. Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. No masz pal 6. Nie wiem, jak stałem dzisiaj w lustrze, to sobie pomyślałem, chyba się starzeję, jakoś tak zmarsz. Takie tu mi się robią, takie kocie, coś tam się tam nazywa. Dobrze, trudno, lata lecą, człowiek się starzeje. Może ktoś stanął przed lustrem, zobaczył, o, celulit, o, sexy boiler. Człowiek zamiast tak pięknieć z wiekiem, to jakoś tak się wydobywają się nie te elementy, które chciała, które by chciał. I nagle takie nieokiełznane ciało się robi. I nagle, jeśli zaczynamy patrzeć na to ciało i próbujemy coś z nim zrobić, a, to Bozi się to na pewno nie podoba. I zobaczcie, my stąd wyciągnęliśmy, że co? Że na pewno wszystko, co jest z ciałem związane, jest grzeszne. Prawda? Najbardziej grzeszymy w czym? W tym, co jest związane z cielesnością. Ale idźmy w taką namiętną stronę tej cielesności. Z seksualnością, z pożądaniem, z pożądliwością. Im bardziej ktoś z nas ma jakiekolwiek, nie daj Boże, tu w Kościele, takie pragnienie życia intymnego i coś nam się tak uruchomi, tak intymnie, seksualnie, żebyśmy czegoś pragnęli, to trzeba się skarcić. I potem na pewno na spowiedzi trzeba to wyznać, że nawet w Kościele mieliśmy pożądliwe myśli. Już gorzej być nie może. Powiem wam, że przy ołtarzu też się takie myśli ma. Dzięki Bogu, bo jesteśmy ludźmi. A jakbyśmy tak nie mieli, to myślę, że tu pośród nas też są seksuolodzy, to nam pomogą, żeby ożywić w nas zdolność do połączenia się z biodrami i z miednicą, którą często odłączamy w naszym życiu. O czym tu jest mowa? Bo to jest dość ważne. Kiedy mowa jest o ciele w Piśmie Świętym, o którym pisze Paweł, to Paweł pisze bardzo wyraźnie. Ciało to jest to, co ze swej natury jest śmiertelne. Prawda? Prawda. Mamy takie doświadczenie, rodzimy się i umieramy, rodzimy się i umieramy. I Paweł pisze tak, ci wszyscy, którzy żyją w ten sposób, według tego, co jest śmiertelne, nie spodobają się Bogu. I uwaga, podobać się to nie znaczy, o, jesteś grzeczny, to mi się podobasz, o, stajesz się atrakcyjny dla mnie, dlatego, że taki grzeczny jesteś. To znowu nie o tym, to nie to słowo. To nie o to znaczenie chodzi. Tylko podobać się to znaczy, że Bóg w kogoś takiego, kto żyje według swojego myślenia o tym, że wszystko w jego życiu jest śmiertelne, nawet on sam. I za tym nie, mega idzie, to nie jest atrakcją Boga. Tam Boga nie znajdziesz przy sobie w takim myśleniu. To nie jest o biologii. Macie dbać o siebie, dbajcie o siebie. Im lepiej, tym bardziej. Im ruszajmy się. No, nad Wisłokiem może się dzisiaj spotkamy. Ruszajmy się, bo to nie o cielesności, ale o duchowości jest ten tekst. Bóg pragnie, skupia całą swoją uwagę na każdym z nas i na każdym miejscu w tobie i we mnie, które żyje i żyć chce. Wy żyjecie według ducha, bo Duch Boży w was mieszka i w tym miejscu szukaj Boga. I teraz zrobimy taki mały eksperyment. Czy znasz taki dzień w swoim życiu, w którym nie nazwiesz czegoś albo nie nazwałeś, nie nazwałaś czegoś albo kogoś złym, niedobrym. Pamiętasz taki jeden dzień, w którym się obudziliśmy i powiedzieliśmy: nie, dzisiaj wszystko jest dobre, wszystko jest piękne. O Jezu, jak mi się nie chce. Boże Święty, jak źle wyglądam. O Jezu, trzeba iść do pracy. Są takie audycje, które mówi byle do piątku. Straszne to jest. Od poniedziałku myślimy byle do piątku, a w weekend o już zaraz po poniedziałek. Przecież to nie na tym idzie. Czy znasz taki jeden dzień, w którym czegoś, kogoś nie nazwałaś złym, dobrym, niedobrym? Czy odpuszczasz sobie ocenę rzeczywistości, albo czy potrafisz to raz w życiu zrobić? Bo zesłanie Ducha Świętego jest takim zaproszeniem. Pozwól sobie. Uwaga, to nie znaczy, że rezygnujemy z tego, z oceny rzeczywistości. I to nie znaczy, że nie mamy reagować, kiedy czyni się zło. To nie o tym. My żyjemy często patrząc na swoje życie przez pryzmat preferencji. I zobaczcie, często wybieramy to, co dobre, a to, co złe, od razu ganimy. I im bardziej w ten sposób podchodzimy do rzeczywistości, nie ma w nas duchowości. Bo duchowość zaczyna się tam, gdzie zaczyna się wierzyć, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. I Duch Święty po to Tobie i mi jest dany, żebyśmy na całe swoje życie, na drugiego człowieka i na świat patrzyli, że to jest dobre. Żeby cuda działy się w Twoim i w moim życiu, a nie żebyśmy myśleli, mogłoby być lepiej. To kazanie też mogłoby być lepiej, bo mogłoby być krótsze. A ja jestem nawet w połowie nie jestem. Spokojnie muszę wylądować, bo z uważności na was. Nie? Czy patrząc w lustro widzisz Boga? To jest to pytanie. Czy kiedy odkryjesz, że wszystko jest dobre, jesteś świadomy tego, że w końcu staniesz się wolny? Że nie obsesja religijna będzie sterowała twoim życiem? Tylko taka harmonia i takie doświadczenie więzi z Bogiem, w którym to, o czym usłyszymy dzisiaj w Ewangelii, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, stanie się Twoją i moją rzeczywistością. Bo nie dla przykazań będziemy żyli, tylko dla życia. Tak, może nie zawsze po katolicku. Tak, może nie zawsze w ten sposób, który się innym podoba. To dopiero w V wieku powstała koncepcja grzechu pierworodnego. Wiecie, dlaczego Kościół prawosławny nie przyjął koncepcji grzechu pierworodnego? To jest taki koncept intelektualny, żeby nam się wszystko spięło, że jesteśmy źli. Takiej koncepcji dualistycznej w myśleniu o świecie. Kościół prawosławny nie przyjął koncepcji grzechu pierworodnego, bo była zbyt pesymistyczna. Jak można być szczęśliwym człowiekiem, gdzie wszędzie doszukujemy się grzechu? Jak możecie być szczęśliwymi ludźmi, jak za seksualność będziecie siebie ciągle karać? I za każdą myśl zdrożną. Jezu, ja bym chciał mieć dużo zdrożnych myśli, bo wtedy wiem, że żyję. Bo może te zdrożne myśli, tak jak syna marnotrawnego, doprowadzą do życia w końcu. A nie do tego pobożnego syna, który siedzi w domu i ciągle mówi: ojcze, ja jestem cudownym człowiekiem, a mi nigdy nie dałeś koźlęcia. Nigdy mi imprezy nie zrobiłeś, bo przecież taki grzeczny jestem, taki poskładany jestem. To nie o poskładanie, a nie o bycie grzecznym idzie. Nie mówimy, że... Nie mówmy, że jest różnorodność, tylko że... Nie, mówmy, że jest różnorodność, a nie, że jest dobro i zło. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest zaprzeczenie tej koncepcji, tylko dostrzeżenie zupełnie innego wymiaru, w którym jestem zaproszony do spotkania źródła życia, które we mnie jest. A wtedy to, co rzeczywiste, zacznie odsłaniać głęboką prawdę w Twoim i w moim życiu. Już naprawdę ostatnia myśl, bo... Tak przeskoczymy kilka ważnych, ale niech będzie. Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazanie, a ja wam poślę parakleta, to po pierwsze Jezus nie mówi o tym, że odchodzi. Jezus z twojego i mojego życia nie odszedł. On nie mówi o odejściu. On mówi o innym sposobie bycia w twoim i w moim życiu. Jeśli twoim i moim pragnieniem będzie, żeby odrosła nam noga, żeby coś się zadziało, żeby to było takie, jak ja chcę, Jezus Chrystus ciebie i mnie zawiedzie. On przychodzi w twoje i w moje życie przez ducha, przez obrońcę, który w tobie i we mnie będzie bronił tego pierwotnego wyboru. Ty jesteś dobry, świat jest dobry, w drugim człowieku jest dobro. Możesz sobie na to pozwolić i tym kluczem żyć i patrzeć na świat, by... To, co ci się wydaje nadprzyrodzone, cudowne, niemożliwe, stało się Twoją rzeczywistością. Jeśli chcecie mieć trwałe małżeństwa, to nie zabiegajcie o małżeństwa, tylko o miłość. Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo. Ale małżeństwo czasami może zaszkodzić miłości. Niektórzy z nas mają tego doświadczenie. I słusznie podjęli pewnie decyzję o tym, że trzeba się rozwieść. Bo zobaczcie, my nie bronimy w Kościele rzymskokatolickim idei małżeństwa, idei, że trzeba być dobrym. My doświadczamy w swoim życiu na różne sposoby, czasami delikatnie, że kiedy pozwalam się spotkać z duchem, który jest we mnie, ze swoją duszą, kiedy wchodzę w swoją duchowość i dotykam jej, przepływam przez nią, to moje życie napełnia się treścią. Tak, może wiele błędów zrobię, więc korzystam z bagażu doświadczeń innych ludzi, ile się da. Ale wiele razy nie skorzystam, bo będę sam chciał się oparzyć. I to mnie czyni człowiekiem, do którego przychodzi Bóg i mówi: kocham Cię, bo zawsze Cię kochałem. Tak jak ja kocham Ojca, mówi Jezus Chrystus, tak Ty możesz kochać siebie, drugiego człowieka. To jest moje przykazanie. A kiedy za Nim idziesz i Jego doświadczasz, zmienia się Twoje życie, co by było naszym udziałem. Amen.